Radio RMF 24 i teraz uwaga, zabieram was do Skandynawii, bo właśnie tam jest Mateusz Waligura, podróżnik, dziennikarz, który właśnie zakończył drugi z trzech etapów wyprawy Gdzie skrzypi mróz, wyprawy przez szwedzki szlak królewski. Dzień dobry, panie Mateuszu, czy my się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy się bardzo dobrze.
O, cudownie. Szwedzki szlak królewski, czyli jaki? Ile to jest kilometrów do przejścia?
Kungsleden, czyli jeden z najważniejszych szlaków turystycznych w Szwecji, liczy około 450 km, natomiast jego najpopularniejszą część stanowi ta pierwsza, która rozpoczyna się w Parku Narodowym Abisko i przez około 120 km prowadzi do miejscowości Nikalokta, położonej nieopodal najwyższego szczytu w Szwecji, ale też w całej Laponii, szczytu Kebnekaise. I ja właśnie ten odcinek pierwszy szlaku przeszedłem teraz zimą.
A teraz gdzie pana złapaliśmy?
W Oslo. Już jutro ruszam do Finse, aby rozpocząć, tak jak pan redaktor wspomniał, ostatni, trzeci etap wyprawy przez Płaskowyż Hardangervidda.
Bo ta wyprawa nosi nazwę Gdzie skrzypi mróz, a pan widzę, że informuje, że pada deszcz za kołem podbiegunowym. No to jak to w takim razie jest?
No właśnie. W trakcie tego pierwszego etapu na płaskowyżu Finnmarksvidda w Norwegii rzeczywiście mróz skrzypiał aż miło, bo temperatury spadały do minus 30 stopni Celsjusza i jest to coś, czego spodziewalibyśmy się daleko za kołem podbiegunowym zimą. Natomiast już w Kirunie, w Szwecji, na drugim etapie, także za kołem podbiegunowym, powitały mnie temperatury rzędu plus 1, plus 2 stopnie i opady marznącego śniegu i deszczu. Coś, co nie tylko nie jest czymś naturalnym o tej porze roku w tej części świata, ale jednocześnie schemat, który powtarza się już co roku. Więc możemy sobie wyobrazić, że jeśli w Polsce mieliśmy mroźną zimę, to tak samo wyglądała ona także na północy. No niestety tutaj za kołem podbiegunowym w skandynawskiej Arktyce te zimy z roku na rok są coraz gorsze i w Szwecji mróz w marcu już nie skrzypi.
Bo rozumiem, że wyprawa właśnie temu ma służyć. Ma wskazać na to, jak zmienia się klimat na dalekiej północy.
W trakcie wyprawy razem ze swoim zespołem współpracujemy z Instytutem Ochrony Środowiska Państwowym, Instytutem Badawczym, który zrzesza najlepszych specjalistów zajmujących się klimatem w Polsce. I my oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że przedstawiane przez nich raporty są bardzo wartościowe i merytoryczne, ale często niezrozumiałe dla potencjalnego odbiorcy, bo kiedy nie wiem dlaczego, ale część z nas, gdy słyszymy o zmianach klimatu, to nas po prostu trzepie. My próbujemy jakoś tę myśl od siebie odrzucić. Naszym zadaniem jest przełożyć ten język naukowy na historię, z którą każdy może się zidentyfikować i może zrozumieć, jak duży wpływ to, co dzieje się na północy, ma wpływ na to, co będzie działo się także w kolejnych latach w Polsce. Więc jest to taki dodatkowy edukacyjny i merytoryczny cel tej wyprawy, w trakcie której poruszam się na nartach przez trzy takie kultowe arktyczne trasy w skandynawskiej Arktyce.
Jak rozumiem, to nie jest pierwszy pański pobyt w Skandynawii. Pewnie pan ma jakąś skalę porównawczą. Jak pan widzi te zmiany klimatyczne i to, co się dzieje tam po tych terenach, po których pan w tej chwili podróżuje?
Zmiany klimatyczne należy oceniać na podstawie bardzo szerokiego zakresu dat i przekroju czasu minimum 30 lat. Ja nie mam jeszcze 40, więc nawet moje obserwacje jako dziecka w tym miejscu nie miałyby najmniejszego sensu. Musimy tutaj bazować na obserwacjach naukowców, na danych statystycznych prowadzonych badań na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. No i te rzeczywiście potwierdzają to, o czym mówimy. Czyli po pierwsze mylimy klimat z pogodą i jeśli patrzymy za okno i wydaje nam się, że pada śnieg, no to wszystko jest w porządku. A po drugie te zmiany są bardzo konsekwentne. I nawet nie chodzi o to, że ten klimat, oczywiście chodzi o to, że on się zmienia i się ociepla, natomiast problemem będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które tutaj w Arktyce także mają, widać je po prostu jak na dłoni. Natomiast nie musimy szukać daleko, na własnym podwórku możemy zobaczyć to, co w Polsce działo się w roku 2024, kiedy ja jechałem na rowerze dookoła Polski, będąc na Podlasiu, rozmawiając z ludźmi, słyszałem opowieści o suszy i o tym, że grunt jest tak twardy, jak beton, że rolnicy nawet nie wjeżdżają maszynami w pole, natomiast w tym samym czasie południowo-zachodnia Polska, szczególnie Kotlina Kłodzka, tonęła pod wodą i to jest tak naprawdę owoc tych zmian, które następują, a nie to, że musimy odśnieżać auto.
A jak pan widzi i przygląda się temu po tych terenach, po których pan w tej chwili podróżuje, to w czym się przejawia te zmiany, w czym się przejawiają te zmiany klimatyczne?
No, ja, tak jak wspomniałem, mogę przyjechać tutaj na miejsce i zobaczyć, że pada śnieg z deszczem i na tej podstawie oczywiście mógłbym wysnuć bardzo śmiałą tezę, że planeta płonie, klimat się zmienia i tak dalej, i tak dalej. No, ale to by była bzdura, bo to by była obserwacja warunków atmosferycznych, pogody. Natomiast zupełnie czymś innym jest rozmowa z ludźmi, którzy mieszkają w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. Na szlaku Kungsleden jest prowadzona przez szwedzkie towarzystwo turystyczne sieć schronisk, schronów i chatek. I ludzie często prowadzą je wielopokoleniowo. Tak samo zresztą było na Finnmark z Widna. Na Finnmarku schroniska przekazywane są z rodziców na dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc są prowadzone przez osoby, które żyją w tym miejscu przez całe swoje życie i to ich opowieści tak naprawdę są bardziej istotne niż moje obserwacje terenowe, no bo to dzięki nim na Kungsleden dowiedziałem się, że na przestrzeni ostatnich 10 lat ta zima na Szlaku Królewskim skróciła się o cały kwiecień. Jeszcze w kwietniu można było wędrować na nartach przez Kungsleden 10 lat temu, w tym roku ten sezon skrócony już jest do końca marca, jak pokazują dwa ostatnie lata, nawet ten marzec już okazuje się niepełny, więc to rozmowy z ludźmi, którzy mieszkają w tym miejscu rzeczywiście dłużej niż te wspomniane przeze mnie 30 lat są chyba bardziej wartościowe niż to, co widzę na własne oczy.
To rozumiem, że teraz przed panem kolejny etap, Norwegia.
Norwegia i Angerwida, miejsce, w którym będę już po raz trzeci. Miejsce szalenie dla mnie ważne, bo to tutaj rozpoczęły się moje wyprawy polarne 10 lat temu dokładnie. Zresztą będzie to dla mnie to dziesięciolecie, ta rocznica. Hard Angerwida, pomimo tego, że nie jest położone za kołem podbiegunowym, tylko jest płaskowyżem pomiędzy Bergen a Oslo, charakteryzuje się bardzo surowym klimatem i wymagającymi warunkami. I to właśnie z tego powodu właśnie tutaj do swoich wypraw przygotowywali się najwięksi polarnicy sprzed ponad 100 lat, jak Roald Amundsen, Fridtjof Nansen, Ernest Shackleton czy Robert Falcon Scott, późniejsi zdobywcy biegunów, tudzież eksploratorzy, którzy mieli bardzo duży wpływ na to, jak przebiegała eksploracja polarna. Ja przyznam, że także do swojej wyprawy na biegun południowy czy na Grenlandię przygotowywałem się tutaj na Hardangerwidzie i byłbym bardzo daleki od lekceważenia tego miejsca w powszechnym mniemaniu. Ma ono taką sławę idealnego miejsca na pierwszą polarną wyprawę. Ja też uległem tej magii, temu sloganowi. Niemniej jednak okazało się, że warunki potrafią się tutaj zmieniać tak dynamicznie i tak intensywnie, że należy podchodzić do Hardangerwidy z bardzo dużą dozą pokory, czego chyba najlepszym przykładem może być fakt, że dokładnie 130 lat temu Hardangerwidę przechodził Roald Amundsen, późniejszy pierwszy zdobywca bieguna południowego. Wraz ze swoim bratem zostali zaskoczeni przez zamieć, która nieomal kosztowała ich życie, więc korzystajmy i uczmy się z doświadczenia innych. Ja też mogę uczyć się i bazować na swoim doświadczeniu z dwóch poprzednich pobytów. Jestem pełen ekscytacji, ale jednocześnie taki bardzo ostrożny w tym przygotowaniu do ostatniego etapu.
A co jest najtrudniejsze? Co jest najtrudniejsze? Niskie temperatury czy właśnie silne wiatry w tym rejonie?
Silne wiatry, które ograniczają widoczność. Jeśli choć raz w życiu nie przebywaliśmy w takim zjawisku, które polarnicy określają słowem z angielskiego whiteout, no to ciężko nam to sobie wyobrazić. Ale spróbujmy. Pomyślmy, że wchodzimy do piłeczki ping-pongowej. I nagle wszystko staje się białe. Nie wiemy, czy poruszamy się do góry, czy w dół. Nasz błędnik zaczyna wariować, a jeśli do tego dodamy wiatry, które wieją z prędkością 30 metrów na sekundę i to znowu liczby, ale jeśli spróbujemy sobie wyobrazić, to taki wiatr spokojnie może nas na nartach przewrócić, to nagle sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana.
No jak rozstawić namiot w takich warunkach?
No i to jest sztuka, aczkolwiek wierzę, że 58 dni rozstawiania namiotu na Antarktydzie w huraganowych wiatrach pozwoliły mi zdobyć już takie doświadczenie, które pozwolą mi sobie z tym poradzić nawet samotnie, aczkolwiek na tym trzecim etapie sam nie będę, bo dołączy do mnie Łukasz Supergan, z którym przeszliśmy już wcześniej Grenlandię z zachodu na wschód.
A kogoś spotkacie po drodze, czy to pustkowie całkowite?
Tak jak na Finnmarku, nie spotkałem żadnych innych narciarzy. Na Kungsleden było ich naprawdę wielu, bo jest to popularny szlak, szlak królewski. Natomiast na Hardangerwidzie wydaje mi się, że znowu tych osób będzie mniej, aczkolwiek spodziewam się, że mimo wszystko będziemy spotykać też innych ludzi wędrujących na nartach i ciągnących za sobą sanki.
Ludzie ludźmi, a zwierzaki?
Największe stado dzikich reniferów żyje właśnie na Hardangerwida. Ja w trakcie ostatnich dwóch wizyt nie miałem szansy ich spotkać, więc trzymamy kciuki mocno zaciśnięte, aby tym razem się udało, bo to musi być no, niesamowite uczucie zobaczyć w naturze stado liczące kilka tysięcy sztuk, przemierzające ten rozległy płaskowyż zgodnie z własnym widzimisię. Proszę słuchaczy, żeby też trzymali za to kciuki.
Będziemy trzymać w takim razie. Mateusz Waligura, podróżnik, dziennikarz, po dwóch etapach swojej wyprawy, gdzie skrzypi mróz. Na razie prosto z Oslo, ale już wkrótce na trasach w Norwegii. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję serdeczności i do usłyszenia.
Kłaniamy się rzecz jasna, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.